Dobry wieczór Państwu, Monika Niedziałek przy mikrofonie, obok mnie gość, pani profesor Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Będziemy mówić o spektrum autyzmu, będziemy mówić o autyzmie w kontekście tego, że przecież mamy miesiąc świadomości autyzmu. Ach, ten temat jest w tej chwili w przestrzeni publicznej raz bagatelizowany, raz zniekształcona jest jego wartość, jego znaczenie. Tak dużo się mówi o ADHD, wiele osób diagnozuje u siebie, podejrzewa, że ma, ale też swobodnie mówi o tym, że jest w spektrum, nie wiedząc z jakim cierpieniem, z jakim bólem rzeczywiście związane jest to, o czym mówimy, z jaką głębokością i głębią tematu musimy się spotkać, musimy się zmierzyć, jaką świadomość tematu mieć, żeby w ogóle podejmować jakąkolwiek rozmowę na ten temat, bo może to kogoś dotknąć, bo możemy wyjść na ignorantów, zwyczajnie na ignorantów, którzy lekceważą bardzo poważny temat. W związku z tym przez te najbliższe 2 godziny, pani profesor, bardzo panią proszę, żeby pani powiedziała nam, jaka jest sytuacja obecna właśnie z tematem autyzmu, w spektrum autyzmu, jak powinniśmy w ogóle o tym mówić. Czy autyzm, czy w spektrum autyzmu, żebyśmy mieli jasność od samego początku i z czym mierzą się te osoby.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że możemy o tym porozmawiać, bo tak jak pani redaktor powiedziała, ważny temat, który w jakimś sensie dotyka wiele osób i na takie pytanie, jak mówić o spektrum autyzmu, o autyzmie, pierwsza odpowiedź, jaką mam w głowie, to ja nie wiem. To jest tak wiele różnych aspektów, że w ubiegłym roku robiliśmy takie badania z panem doktorem Wodzińskim, które dotyczyły właśnie języka. Jakiego języka używać, pytając same osoby w spektrum. I nie ma tutaj jednego zdania. Są tacy, którzy chcą być nazywani osobami autystycznymi. Są inni, którzy chcą mówić, że są osobą w spektrum. Są tacy, którzy unikają właśnie tego pojęcia autyzm i mówią o neuroróżnorodności. Myślę sobie, że przy autyzmie to nie jest jedyna rzecz, która nie jest do końca jasna i zwerbalizowana, że ma jakąś definicję. Myślę, że cała ta problematyka wymaga od nas dużej wrażliwości. Wrażliwości takiej, że wtedy, kiedy spotykamy osobę, to chyba najlepiej byłoby ją zapytać, jak chciałaby, żeby o tym mówić. Ja wiem, jak powinno być w języku naukowym, bo tam zgodnie z kryteriami, zgodnie z klasyfikacjami. I tutaj wyraźnie możemy sobie powiedzieć, że na ten moment, ale to już jest naprawdę ostatni czas, w Polsce mamy diagnozę autyzmu, diagnozę zespołu Aspergera. Tam są jeszcze inne, ale już bardzo rzadko używane, autyzm atypowy. Natomiast najnowsze klasyfikacje i ta amerykańska, i ta Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkie te osoby, które mają objawy w różnym nasileniu, mieszczą się właśnie w spektrum autyzmu. I to jest to pojęcie nowsze. To jest to pojęcie, które... Bo zespół Aspergera było wiadomo, że są to osoby, które zwykle intelektualnie funkcjonują bardzo dobrze. Teraz, kiedy jest spektrum, to nawet w badaniach naukowych jest to trudne, czyli jakie to są osoby i to wymaga dodatkowych diagnoz, dodatkowych narzędzi, żeby grupa była w miarę jednorodna, kiedy tam, prawda, o coś pytamy. Natomiast no właśnie, dobrze, że o tym rozmawiamy, dobrze, że dotykamy tego tematu, ale nie ustalimy tutaj niczego na pewno. Począwszy od etiologii autyzmu, wiele badań, ale wiele też niewyjaśnionych sytuacji.
Jest teraz dużo przekazów medialnych, na przykład na Instagramie są różnego rodzaju strony i o ADHD, i autyzmie, gdzie mówi się o tym spektrum w taki sposób, że jesteśmy w stanie to zrozumieć, że jesteśmy w stanie empatycznie wczuć się w tę drugą osobę, zrozumieć więcej o neuroatypowości. Mówimy i bardzo dobrze, jesteśmy różnorodni. Jesteśmy neuroróżnorodni. Jesteśmy, każdy z nas jest innym człowiekiem, a jeżeli już mamy do czynienia z jakimiś zaburzeniami, to dobrze, żebyśmy wiedzieli, bo będziemy delikatniejsi, będziemy w mądrzejszy sposób w te interakcje wchodzić. A jeżeli chodzi o spektrum, to te interakcje są bardzo ważne.
No właśnie, dobrze, żebyśmy wiedzieli. Takie są też badania, że jeżeli w klasie, zacznijmy od szkoły, w klasie jest uczeń w spektrum autyzmu, uczeń z autyzmem czy zespołem Aspergera, to trzeba tę klasę przygotować. To dobrze jest z tymi uczniami porozmawiać, wyjaśnić, dlaczego zachowania danej osoby odbiegają od pewnego standardu. Lubię przytaczać taką historię, którą usłyszałam od jednej z dziewcząt w spektrum, nastolatce, która mówi, że dla niej to jest trochę tak, że ona przychodzi, jest jakiś teatr, wszyscy są w teatrze, wszyscy mają scenariusze, a ona nie ma. I że ona nigdy tego scenariusza nie dostanie. Ona nie wie, jak się odezwać. Ona ciągle musi się zastanawiać, ciągle musi szukać w głowie sposobów. Coś, co dla nas jest naturalne, dla niej jest właśnie takie trudne i to może powodować, że zachowania takiej osoby, no właśnie, odbiegają od pewnego standardu. I teraz, jeżeli ci uczniowie zostaną przygotowani, jeżeli będą wiedzieli, że słuchajcie, dana osoba może nie rozpoznawać waszych twarzy. Powiedzcie najpierw, jak macie na imię. I sprawa jest załatwiona. To też jakaś sytuacja kiedyś, kiedy właśnie człowiek, fantastyczny człowiek w spektrum, nie rozpoznawał twarzy i do wszystkich zwracał się aniołeczku. No tak to denerwowało rówieśników, no bo pewnie jak raz usłyszymy aniołeczku, to nam się wydaje, no cóż takiego, ale jak oni tam nad czymś bardzo intensywnie pracowali, no w każdym razie powodowało to wiele jakichś takich spięć, tarć. No i naprawdę wystarczyło porozmawiać. Słuchajcie, albo sobie przyklejcie kartkę, albo powiedzcie, albo jak macie na imię, albo po prostu godźcie się na to, że on będzie mówił aniołeczku. I zniknęły wszystkie frustracje. Natomiast no, takie mamy prawo i bardzo dobrze, że na taką rozmowę musi wyrazić zgodę rodzic takiego ucznia. I dobrze, gdyby ją przeprowadził ktoś do tego odpowiednio przygotowany. Tak, to jest bardzo istotne, bo oczywiście, że można też zrobić krzywdę jakąś etykietą, jakimś takim nieodpowiednim sposobem przedstawienia tych trudności, które ma dana osoba, ale zdecydowanie, jeśli wiemy, to możemy odpowiednio reagować, jesteśmy przygotowani, wtedy jest mniej różnych tarć. Tu mówiłam o szkole, w tej chwili trochę pracujemy, poruszamy się, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ich staramy się przygotować. Osoby w spektrum często boją się w miejscu pracy przyznać, że mają spektrum i to jest też jeszcze obszar do jakiejś pracy, ale jeżeli uda się to wyjaśnić, jeżeli taka osoba powie, czego potrzebuje i to naprawdę nie chodzi o wielkie rzeczy. W jednym z przedsiębiorstw tutaj w Lublinie osoba w spektrum, której to, co w tej chwili tam realizuje, było marzeniem przez całe życie. To były jej, najlepsza jest w tym, to były jej zainteresowania. Zna się na tym naprawdę jak nikt w tym mieście. Najpierw została zatrudniona na staż w miejscu pracy. W tej chwili już pracuje na stałe. Jest to pan, bardzo dumny, ma swój pokój, etykietę na drzwiach z imieniem, nazwiskiem, z magistrem i mówi o tym, że behapowiec przychodzi co jakiś czas do niego i pyta, czego pan potrzebuje. Gdyby pan czegoś potrzebował, a on wie, że jest to osoba w spektrum, to my możemy to zorganizować. Dlatego, że to, czego potrzebuje osoba w spektrum, to zwykle nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Najbardziej potrzebuje pewnego zrozumienia, czasami zmiany organizacji, czasami no właśnie tego, że osoba w spektrum nie potrafi przerwać zadania, chce go skończyć. I dla niektórych pracodawców to jest super, ale są tacy, którzy oczekują, że ktoś będzie realizował 5 zadań w jednym czasie. Całkiem niedawno przeglądałam ogłoszenia o pracę. W tych ogłoszeniach trzeba być elastycznym, trzeba być komunikatywnym. I to nawet jeżeli jest to taka praca, która na przykład ma polegać na pakowaniu jakichś paczek, no to właśnie, no to od takiej osoby wymaga się wielu różnych kompetencji, które osoba w spektrum świetnie by pakowała, jeśli tylko ją to interesuje, ale nie poradzi sobie z każdym pracownikiem w rozmowie. I teraz, no właśnie, przemyślenie tego, tak zorganizowanie tego miejsca pracy, żeby było to odpowiednie do potrzeb i możliwości tej osoby, może spowodować, że pracodawca będzie miał najlepszego pracownika na świecie, tylko odrobinę jakiejś takiej gotowości na to, że każdy jest jakiś, jak pani powiedziała, tak, myślę sobie, że każdemu z nas w pracy byłoby cudownie, gdyby tak pracodawca co jakiś czas przyszedł i zapytał, czego pani potrzebuje, a może innych godzin pracy, a może, bo to jest też jedna z próśb osób w spektrum, że proszą o elastyczne godziny pracy, że potrzebują tego, że bywa, że są dni, kiedy czują się gorzej, chcieliby móc przyjść w innym czasie. No i są takie prace, są takie zawody, kiedy absolutnie jest to możliwe. Więc tak po kolei od tego dziecka, ucznia, pracownika, jeżeli zrobimy trochę więcej miejsca, otworzymy trochę więcej serca, z pewną wrażliwością na potrzeby, to naprawdę bez tych wielkich nakładów finansowych możemy być przyjaźni, możemy być ludźmi, którzy wspierając osoby w spektrum, jednocześnie korzystają z ich potencjału.
Fundacja Alfa przybliża ten temat od wielu, wielu lat.
18. Od 18.
To już jest pełnoletnia fundacja. Zmieniała się rzeczywistość przez te 18 lat bardzo. I świadomość spektrum autyzmu i tego, że autyzm się może wiązać przecież z różnymi innymi tematami, na przykład z ADHD. To już w tej chwili nie są oddzielne kwestie. Wiemy, że tak może być, że osoba w spektrum autyzmu również ma ADHD. Rzeczy, które by się mogły pozornie wykluczać, prawda?
Tak, natomiast w nowych podejściach, w nowych klasyfikacjach, wręcz w DSM-5 jest taka zachęta do diagnostów, żeby kodowali wszystkie trudności, które gdzieś doświadcza osoba w spektrum, że autyzm, spektrum autyzmu nie wyjaśnia już wszystkiego. Że oczywiście wiemy, że są takie różne, użyję słowa choroby, bo to są również choroby, które gdzieś towarzyszą autyzmowi, ale to nie znaczy właśnie, że autyzm to wyjaśnia. Szukamy przyczyn, szukamy jakichś rozwiązań, czy też właśnie no, po prostu leczymy. Jeśli nie wiem, jest to coś związanego z przewodem pokarmowym, no to po prostu należy się tym zająć. Bo autyzm jako niechoroba, jako zaburzenie nie może być leczona. Tutaj jedyne, co możemy zrobić, no to właśnie to jest odpowiednia terapia, to jest odpowiednie postępowanie, to jest też zmiana otoczenia, środowiska, to jest takie przygotowanie tego środowiska, żeby tej osobie było dobrze. Natomiast tak, jak najbardziej osobom z autyzmem towarzyszą różne inne trudności.
Bardzo to jest ważne, żeby nauczyć się widzieć tą neuroróżnorodność i nawet jeżeli nie uprzedzono nas na przykład w środowisku pracy czy w szkole, tym bardziej, bo mamy do czynienia z dziećmi, że nasz kolega z klasy czy współpracownik jest w spektrum, to dobrze by było wiedzieć i uświadamiać też swoje dzieci na ten temat, żebyśmy się nie bali, bo możemy być w sytuacji takiej, że ten ktoś z naszego punktu widzenia zachowa się dziwnie. I to nas może też przestraszyć.
bo boimy się tego, czego nie znamy.
Właśnie.
Tak, jeśli nie znamy, to jest to naturalne i myślę sobie, że temu nie trzeba się dziwić. Tylko właśnie, no, my, specjaliści, fundacja, tak, jesteśmy od tego, żeby oswajać ten temat, żeby mówić o tym temacie. Też bardzo ważne jest, żeby oddawać głos self-adwokatom, czyli tym, którzy mówią o sobie samych. Też odwołam się tutaj do badań ostatnich, w których zdecydowanie, jeżeli głos zabierają same osoby, jeżeli pozwolimy im opowiadać o swoich trudnościach, to one są widziane o wiele bardziej pozytywnie. To wtedy dużo bardziej rozumiemy sytuację tej osoby, to mniej myślimy na przykład, że jest to dziwak, no a właśnie, że jest to jakaś neuroróżnorodność, że ten świat jest taki właśnie różnorodny i dzięki temu piękny.
I że to wcale nie złe intencje są po tej drugiej stronie, tylko właśnie neuroróżnorodność i nasza ciekawość, nasze zaangażowanie, nasza chęć poznania tego świata może nas zaprowadzić do odkrycia naprawdę pięknego świata.
To przytoczę jeszcze taką historię, która się przydarzyła u nas w fundacji. Napisał do mnie ktoś z Australii. Teraz świat się zrobił mały. Informacja była taka, czy możemy się spotkać. No oczywiście, nie ma problemu, tak, otwieramy odpowiednią aplikację, spotykamy się. I był to ktoś, kto jest zatrudniony w wielkiej firmie IT i po prostu szuka pracowników w spektrum autyzmu. Mają taki program, żeby zatrudnić z różnych krajów, tutaj właśnie Europy, po kilkanaście osób, uznając, że no właśnie, że nikt tego nie wymyśli, tak jak osoby w spektrum, że jeżeli chcą się rozwijać, jeżeli chcą otwierać jakieś nowe perspektywy, no to właśnie to muszą szukać nowych rozwiązań, bardziej kreatywnych i mają taką politykę w firmie, że właśnie osoby w spektrum mogą ukazać jakieś nowe rynki, nowe sposoby, nowe formy i to się dzieje, to się naprawdę dzieje w Polsce. Tak, mamy tutaj kilka osób na stażu, które ten staż odbywają w Polsce, mają swoich trenerów, wsparcie, ale dzieje się to właśnie przez firmę z Australii. I to, co chcę powiedzieć, to myślę sobie, no tak, my jako Alfa, wydawało mi się, że już naprawdę dbamy o te osoby w spektrum, że sprawiamy, żeby środowisko było przyjazne. Daleko nam do tej Australii. To, jak bardzo oni potrafią czekać, jak bardzo potrafią dawać czas, jak bardzo potrafią rozumieć, że dobrze, to może jeszcze nie w tym miesiącu, to może w przyszłym miesiącu. I mówią o tym wprost, że jeżeli osoba w spektrum znajdzie naprawdę przyjazne środowisko. I myślę tutaj i o tym środowisku fizycznym, ale też o środowisku społecznym. Jeżeli naprawdę znajdzie zrozumienie, akceptację, to pracuje ileś tam procent razy lepiej niż osoba neuroatypowa. No i oni na to stawiają i jakby nie szkoda im na to środków, nie szkoda im na to czasu, bo dzięki temu może się zdarzyć coś bardzo kreatywnego dla ich firmy.
Stawiają na piękne umysły. Powiedzmy o tych pięknych umysłach. Najlepiej, jeśli mówi sam przykład konkretnego człowieka. Jest taki młody człowiek, który teraz występuje w teledysku. To jest świeża rzecz. Proszę o tym opowiedzieć.
Rozumiem, że rozmawiamy o Tymku, tak, Misiurze.
Tak jest.
Tak, Tymek Misiura. Młody człowiek, który... To już jest jego drugi teledysk. Tak, pierwszy był kilka lat temu. Młody człowiek, który nie bardzo ma ochotę rozmawiać. Jest to ktoś, kto no właśnie nie potrzebuje zbyt dużo komunikacji, natomiast fantastycznie śpiewa. Natomiast jak bierze mikrofon do ręki i staje przed publicznością, to jest to ktoś inny. Robi to bardzo chętnie. No i właśnie tutaj we współpracy, bo to bardzo ważne, że to dzieje się z Piotrem Selimem. który napisał muzykę, z Hanią Lewandowską, która napisała słowa, tekst tejże piosenki. Ale oprócz tego mamy fantastycznych muzyków, których nie wymienię tylko dlatego, żeby nie pominąć żadnego. Mamy chór dziecięcy, mamy sam teledysk był nagrywany w przestrzeniach tak tutaj zakładów, zupełnie te przestrzenie piękne, fantastyczne, udostępnione nam zupełnie bezpłatnie. I te wszystkie elementy, też osoby, które tutaj pracowały, które to zgrywały, osoba, która później łączyła te wszystkie elementy w tym teledysku, sprawiło to, że mamy dzieło, że jest to piosenka Wołanie o miłość. Tutaj można doszukiwać się różnego przesłania, ale na pewno jest to tak, że Tymek, tak jak każda osoba w spektrum, potrzebuje tej naszej wrażliwości, czułości, tak jak każdy z nas, bo nie chciałabym tutaj jakoś tak bardzo, tak myślę sobie, że piękny umysł to może być każdy z nas, jeżeli tylko znajdziemy to odpowiednie środowisko, no właśnie tę wrażliwość, miłość, czułość, to wszystko, co jest ważne w naszym życiu, i tak samo się dzieje z Tymkiem. Praca specjalistów, bo Tymek jest w takim okresie, kiedy ten jego głos raz jest wysoki, raz jest niski. Ta praca wcale nie była taka łatwa. Natomiast udało się, jest materiał. Staramy się go nieść w świat, żeby to wołanie o miłość Tymka, to wołanie o właśnie o akceptację, o miejsce w tym świecie, o możliwość realizacji siebie. Tymek czasami mówi, że jest showmanem autyzmu. Tak, więc on swój talent przekazuje. Piosenka, teledysk jest do odsłuchania. Tak, można go znaleźć na YouTubie. Wystarczy wpisać Wołanie o miłość Alfa i będzie. I można wysłuchać, można obejrzeć. Teledysk, jak państwo do niego zajrzą dokładnie, do tego pierwszego i do tego teraz, myślę sobie, że warto trochę porozmawiać, że poszliśmy nieco dalej też, jeśli chodzi o teledysk, że jest on artystyczny, ale z pewną odwagą pozwoliliśmy sobie, za zgodą mamy Tymka, pokazać też Tymka w takich sytuacjach, gdzie on pozwala sobie na pewne ruchy stereotypowe, bo pierwsza wersja, która powstała, była taka ładniutka, taka trochę wyczyszczona. Pamiętam, że jak zobaczyłam ten teledysk, to sama nie wiedziałam, co mi tutaj nie pasuje, co takiego, o co chodzi. No niby tak pięknie, no ale właśnie zbyt mało naturalnie, zbyt mało tak, jak jest naprawdę. I to jest ta droga tych 18 lat fundacji, że 18 lat temu nie odważylibyśmy się pokazać osoby w spektrum bez takiego trochę przekonania, że może ktoś będzie sobie z tego żartował, że nie wiem, że człowiek w spektrum może się trochę kiwać albo nie wiem, może gdzieś tam zamachać ręką. Teraz wiemy, że są to działania, które pozwalają rozładować emocje, że są to działania, które pozwalają odpocząć, które pozwalają poczuć się lepiej. No i pozwoliliśmy sobie również na to, żeby w tymże teledysku były takie zachowania bardzo naturalne, bardzo typowe. Myślę teraz o pewnej akcji, którą realizowała Fundacja Synapsis. Była cała kampania społeczna o tym, że zmysły wprowadzają autyzm w błąd, z Bartkiem Topą, aktorem. I wtedy ona spotkała się z dużym takim odrzuceniem, że ten Bartek Topa jest tu dziwakiem, że tam coś głaszcze, prawda, gdzieś się kiwa, ale właśnie tamta kampania i droga, którą gdzieś pokonujemy, takie otwartość na tę neuroróżnorodność. Myślę sobie, że no, tworzy więcej miejsca w naszej przestrzeni, również dla takich zachowań, które nie są takie absolutnie standardowe. I Tymek niesie również taką misję w ten świat.
To teraz zagramy ten utwór i wracamy do rozmowy.